Vítam vás, bratia a sestry. Vítam všetkých priateľov. Tých, ktorí prišli dzisiaj spędzić wieczór. I wszyscy już wiecie, gdzie się Biblię otwierają. Jeszcze trochę nam się wyrobi Biblia właśnie na tej księdze. I każdy z nas już wie, dokąd sięgnąć. Chcemy dzisiaj studiować kolejną lekcję, czy przeprowadzić chciałbym kolejne nauczanie i studium z Księgi Ozeasza, starotestamentowej księgi o tym niezwykłym Bożym człowieku, o tym niezwykłym proroku. Rozpoczniemy może, przeczytajmy cały trzeci rozdział Księgi Ozeasza. On nie jest wielki. To jest dość taki króciutki rozdział, raptem 5 wersetów, ale zawierający taką głębię prawdy na temat Boga, że chcę wam powiedzieć, że właściwie dzisiaj się tylko w obręgę tego rozdziału będę poruszał. A więc przeczytajmy trzeci rozdział Księgi Ozeasza od pierwszego wersetu aż do końca. Potem Pan rzekł do mnie: idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego. I czy założy, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. I powiedziałem do niej: siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla. I w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Amen. Myślę, że nie muszę omawiać dokładnie to, co tutaj się dzieje w rodzinie samego Ozeasza. Na ten temat mówiłem głębiej, gdy studiowaliśmy pierwszą część, kiedy robiłem cały ogólny przegląd jego życia. Pamiętacie, że pierwsze dwa rozdziały opowiadały nam o totalnym rozłamie, podziale, który wprowadza grzech w życie Ozeasza. I dzisiaj, kochani, chciałbym opowiedzieć wam, patrząc na ten podzielony dom z powodu niewierności małżeńskiej, podzielony kraj z powodu bałwochwalstwa, gdyż jak pamiętacie, Słowo Boże mówi nam, że życie Ozeasza staje się obrazem, staje się takim typem tego, czym jest tak naprawdę relacja Boga i Jego ludu. Pamiętacie, że zaraz na początku Ozeasz otrzymuje od Pana Boga słowo, aby, mówię to dla tych, którzy być może nie byli, czy nie nadążają może za tym nauczaniem, czy też pierwszy raz dzisiaj może słyszą, Ozeasz otrzymuje słowo od Pana Boga, aby poszedł i pojął za żonę prostytutkę. To już jest szokująca w ogóle myśl, że w Słowie Bożym coś takiego jest dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy może go niezbyt często czytają. Ozeasz, posłuszny Bogu, idzie i bierze dokładnie właśnie taką żonę. W kolejnym wykładzie rozmawialiśmy na temat dzieci, które Ozeasz ma z tego małżeństwa. Mówiliśmy o tym, co one reprezentują i w skrócie widzieliśmy wyraźnie, że relacja między Ozeaszem i jego żoną, czyli ta relacja małżeńska między tym prorokiem i tą nierządnicą, czy bardziej współczesnie po naszemu mówiąc prostytutką, reprezentuje to, co jest między Bogiem i jego ludem, który jest mu niewierny. I widzimy tutaj w tych poprzednich dwóch rozdziałach właśnie to, co mówiłem. Podzielony dom z powodu niewierności małżeńskiej, tak jak podzielony kraj z powodu bałwochwalstwa. Przepaść, ogromna przepaść między mężem i żoną i przepaść między Bogiem i ludźmi. I tylko łaska i miłość mogą teraz przerzucić most nad tym i coś zmienić. Dlatego właśnie dzisiaj chciałem usługiwać, czy dzielić się tutaj tym nauczaniem, Słowem Bożym na temat pokochaj tak, jak Pan kocha. Kochaj tak, jak kocha Bóg, i też czwarta część naszych wykładów z Księgi Ozeasza. Tutaj życie Ozeasza dochodzi do momentu takiego pełnego doświadczenia Bożego bólu. Tutaj w Właśnie w trzecim rozdziale Ozeasz w pełni doświadczy tego, jak naprawdę cierpi Bóg, kiedy zostaje zdradzony, kiedy zostaje porzucony przez jego naród, kiedy Izrael, kiedy lud Boży zamiast czcić Pana, odwraca się i zajmuje się bałwochwalstwem, zajmuje się bałwanami, przestaje w ogóle traktować Boga poważnie w swoim życiu. Powiem wam szczerze, nie dziwię się, że trzeci rozdział Księgi Ozeasza jest tak krótkim rozdziałem, ponieważ jest to rozdział, w którym nie było czasu na teorię. To był czas, kiedy prorok więcej działał, więcej czynił, niż mógł napisać. I nie był to czas na długie wywody religijne. To był czas na praktyczne działanie, na posłuszeństwo Bogu. I to był czas tej drogi do miasta i poszukiwań tego, co zginęło. A jak wiemy, jego niewierna żona dała co prawda mu dzieci, ale zaraz potem uciekła i dalej żyła sobie takim życiem, jak żyła wcześniej. I Bóg celowo proroka wprowadza w tę sytuację, aby poczuł, co czuje Bóg. Aby poczuł, co naprawdę jest w Bożym sercu. I tak jak już mówiłem, mimo że jest to krótki rozdział, jak już widzieliście tylko 5 wersetów, to jego przesłanie jest potężne. Myślę, że nie ma chyba lepszego wstępu do dalszej części Księgi Ozeasza, bo to dopiero raptem 3 rozdział, 11 rozdziałów jeszcze zostaje. Nie ma lepszego wstępu, bo pokazuje nam ten 3 króciutki rozdział, że prorok nie jest teoretykiem. To nie jest taki, wiecie, religijny prorok z pociągną twarzą, Boże, Boże, to nic z tych rzeczy. To jest człowiek, który żyje, który ma duszę, który ma pasję dla Boga i postanawia napisać nam, abyśmy i my mogli zobaczyć, a właściwie Bóg go powołuje, by nam pokazał, co jest ukryte w Bożym sercu. I w kolejnych rozdziałach Bóg będzie domagał się już tylko tego, co prawdziwe i tego, co z serca. W kolejnych rozdziałach Bóg już nie będzie wzywał do żadnej religijnej aktywności, ale do prawości serca, do tego, aby w naszym sercu naprawdę było życie, a nie religia. I na poprzednich wykładach mówiłem, że jest ogromna przepaść, jest różnica między religią a życiem. Ponieważ życie z Bogiem jest czymś, co trwa od poniedziałku do poniedziałku 24 godziny na dobę. Religia wie, w który dzień trzeba iść do kościoła. A kiedy się odstoi swoje w kościele, to znowu wszyscy żyją tak, jakby Boga nie było. I to jest różnica między religią i życiem. Tutaj już nie będzie żadnej religijnej celebry, albo miłość i całe twoje serce, albo nikt. To jest przesłanie dalszej księgi, od dalszych rozdziałów Księgi Ozeasza. I tutaj rozdział 3 jest najlepszym komentarzem do tego, co czytamy w dalszych rozdziałach. Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej Bóg mówi do swojego ludu? Rozpocznę może w ten sposób. Powiedziałbym tak. Wiecie, może się wydawać nam ludziom, że wystarczy nam ofiarować na przykład prawo, czyli Boże przykazania. Wystarczy nas obdarzyć miłością, abyśmy się mogli nazywać ludem Bożym. Ale jest to fałszywe myślenie. Nie wystarczy mieć Bożych zasad i nie wystarczy, że wiemy, że Bóg nas kocha. Jeżeli człowiek się nie nawróci, to zdepta każdą łaskę. A wiemy, że nawrócenie jest zmianą natury. Prawdziwe, duchowe nawrócenie człowieka. Nawrócenie nie jest zmianą religii, nie jest zmianą kościoła, nie jest zmianą towarzystwa. Nawrócenie to jest tak, jak nawracasz samochodem. Po prostu zmieniasz drogę, zmieniasz kierunek, zmieniasz cel swojego myślenia. Do tej pory jechałeś z punktu A do punktu B, to był twój cel i tak jak wszyscy jechałeś do tego punktu B, miałeś te same myśli, co ten świat, miałeś te same myśli, co każdy świecki człowiek. Kiedy człowiek się nawraca, zmienia się całkowicie jego punkt myślenia, zmienia się kierunek, w którym idzie. Jeżeli człowiek się nie nawróci, nie zmieni się jego natura, to i tak zdepta każdą łaskę, co widzimy nieraz w życiu, kiedy komuś jest ofiarowana łaska. Ale nie zmienia się jego serce. Bardzo często taki człowiek z powrotem popełnia jakieś zło. I właśnie na taką Bożą miłość, która przychodzi i ratuje człowieka, chciałbym spojrzeć, studiując ten 3 rozdział Księgi Ozeasza. 3 rozdział Księgi Ozeasza uczy nas, teraz posłuchajcie mnie uważnie, o czterech ważnych prawdach dotyczących Bożej miłości. Są tu ukryte 4 ogromne, ponadczasowe, ważne przez cały Stary i Nowy Testament prawdy dotyczące Bożej miłości. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, aby to się stało takim praktycznym jakby światłem w naszym życiu, abyśmy mogli żyć według tego, wychodząc dzisiaj z tej kaplicy. A więc pierwsza prawda, którą chcę się teraz dzielić, chciałbym, abyście ją sobie zapamiętali. Cztery główne prawdy trzeciego rozdziału Księgi Ozeasza, starotestamentowej księgi. Księgi bardzo rzadko studiowanej, bardzo takiej kontrowersyjnej dla religijnego człowieka, a jednak zawierającej wspaniałe prawdy, a już szczególnie trzeci rozdział tej księgi jest nowotestamentowym objawieniem prawie że. A więc pierwsza prawda na temat Bożej miłości, którą chcę wam powiedzieć dzisiaj, to jest miłość, która szuka, która poszukuje. O takiej miłości mówi nam ten rozdział. Pan Jezus powiedział takie słowo w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, powiada: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz, kto wie? Lecz grzeszników. Dokładnie, grzesznych, dokładnie. I to jest Łukasz 5:32. A w Łukasza 19, w 10 rozdziale, ta sama prawda jest powiedziana: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I to jest pierwsza prawda, której uczy nas trzeci rozdział Księgi Ozeasza. Życie Ozeasza poprzez posłuszeństwo przedstawia bardzo ważną Bożą prawdę, o której dzisiaj wielu ludzi zapomniało, o której dzisiaj się jakby czasami w tych religijnych sporach i dyskusjach zapomina, że Bóg umiłował tych, którzy nie zasługują na Jego miłość, bracia i siostry. Bóg ukochał tych, którzy wcale nie zasługują na Jego miłość. Na tamte czasy, kiedy wyszedł prorok Ozeasz i głosił, Ozeasz był rewolucjonistą w tym, jak zwiastował. I to, jakich używał metod. To, co robił, to, jak był posłuszny Bogu, to, do czego Bóg go powołał i poprosił, to był szok dla religijnych ludzi, dla tych hipokrytów tamtych czasów i tych czasów. Można sobie wyobrazić komentarze jego znajomych, którzy widzieli go, jak szedł po ulicy. Ja mam dużą wyobraźnię, potrafię sobie wyobrazić. Wiem, jakie jest serce ludzkie. Już widzę tych ludzi, jak stoją ze zwojami pobożni, patrzą, idzie Ozeasz i mówią, a wydawał się taki pobożny, taki uczciwy człowiek. Ale to nie oni, a on przejdzie do historii. To nie oni, a on będzie użyty przez Boga. Oni potrafili tylko czytać i oceniać, czy krytykować innych. Ozeasz doszedł do tego miejsca, do którego dochodzi człowiek, gdy człowiek do niego dochodzi, to wszystko się zmienia. Doszedł do miejsca, że usłyszał od Boga. Bóg przemówił do jego serca, do jego wnętrza i mógł chodzić i słuchać woli Bożej. Ludzie uważali, że Boża miłość jest tylko dla tych, którzy boją się Pana Boga i uczciwie żyją. Co jest herezją, to jest nieprawda. Wcale tak nie jest. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że nie przyszedł do sprawiedliwych ludzi. Nie przyszedł do ludzi, którzy mają o sobie mniemanie, że wszystko wiedzą i są bardzo dobrzy. I to też przejawiało się w wielu wypowiedziach faryzeuszy wobec Pana Jezusa. Czy przypominacie sobie, kiedy Pan Jezus w jednym miejscu Nowego Testamentu stoi i zwiastuje Słowo Boże, naucza, faryzeusze komentują Jego wypowiedź, co widząc faryzeusze mówili do uczniów Jego. Ewangelia Mateusza, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Jak to, z kim on w ogóle tutaj przebywa? Im wydawało się, że Bóg jest dla tych, którzy sobie na Pana Boga zasłużyli, a Bóg jest dla każdego człowieka, który zawoła do Boga i pragnie żyć dla Niego i służyć Mu. I to jest prawda Biblii i prawda, albo kłamstwo bardziej bym powiedział, religii. Im się wydawało, że Bóg jest dla tych, którzy na Pana Boga zasłużyli. I tutaj życie Ozeasza i jego postawa wobec Gomery, przypominam, to jest imię jego żony, głoszą nowe, całkowicie nowe przesłanie o Bożej łasce, o tym, że Boża miłość poszukuje człowieka, szuka, aby go wyrwać, aby go przyprowadzić. Bóg kocha bez względu na status społeczny, bez względu na ogrom upadku, tego jak człowiek upadł, bez względu na moralność i prowadzenie się grzesznika. Bóg chce człowieka odnaleźć, zbawić, przemienić i zrobić z niego kogoś zupełnie innego, kogoś według swego serca. Taka jest prawda o Bożej łasce. I teraz Ozeasz, przypominacie sobie, wziął sobie żonę. Mało tego, tam udała dzieci, z czego jedno było jego, dwójka nie jego, bo taka była. W końcu na koniec odchodzi i nie wiadomo, gdzie jest. A kiedy już wiadomo, gdzie jest, dochodzi do Ozeasza Słowo Boże. I tutaj właśnie widzę ten aspekt miłości Bożej, która poszukuje. Idź, pokochaj jeszcze raz kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Oto miłość, która poszukuje. Idź i daj swojemu bliźniemu jeszcze jedną szansę. Idź i pokochaj tego, kto najbardziej w życiu na świecie cię zawiódł. Idź i pokochaj kogoś, wobec kogo normalnie, po ludzku to się kochać normalnie nie da. Według ludzkich norm niemożliwe kochać kogoś takiego. Według ludzkich norm czy zasad Gomera zasługiwała tylko na pogardę. Gardzili nią nawet ci, którzy z nią cudzołożyli, bo taki jest świat. Tak żyje ten świat. I oto jest wielka lekcja Nowego Testamentu w Starym Testamencie. Bóg umiłował świat, nie dlatego, że ten świat jest taki kochany, że Pan Bóg go umiłował, bo łatwo go było umiłować, bo jest kochany. Nie, Bóg umiłował świat, ponieważ Bóg jest miłością. Chwała Jezusowi. Dlatego Bóg ukochał świat, a nie dlatego, że my jesteśmy tacy kochani. Słowo Boże w najsławniejszym wersecie Słowa Bożego. Jana ile? 3:16. Najsławniejszy werset Słowa Bożego. Tak bardzo umiłował Bóg świat, że dał Syna swojego narodzonego. Wiecie, Bóg umiłował świat nie dlatego, że spojrzał na ziemię i mówi, no przekochane te ludziska. Pójdę i pokocham ich, no bo przecież łatwo ich kochać. Nie. Wręcz odwrotnie, nas jest trudno kochać. A Bóg nas umiłował, ponieważ Bóg jest miłością. Tak jak Ozeasz szukał Gomery, swojej cudzołożnej, zepsutej żony, tak Jezus szukał ciebie i mnie w różnych bagnach tego życia. I w różnych bagnach tego życia wielu z nas znalazł i my o tym dobrze wiemy. Wiecie, czasem można siedzieć po uszy w grzechu i oczywiście być w białym kołnierzyku. Nam się czasami wydaje, że Bóg, jeśli już nawet przyjmujemy tą prawdę, że Pan Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników, to bardzo często przyjmujemy tą prawdę na zasadzie, no to może do pijaków przyszedł, albo no do narkomanów, ale no bez przesady nie do mnie, jestem tym czy tamtym. Ja to i to zrobiłem. To, co zrobiłeś, nie ma znaczenia. Bóg nie patrzy na ciebie według tego, co zrobiłeś, według tego, czym się możesz chełpić, albo czym się, z czego się możesz wstydzić. Bóg cię kocha, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg cię kocha. I koniec. Bez powodu. Dla niczego. Bóg cię kocha. I Ozeasz taką miłość musiał reprezentować, gdy poszedł szukać swojej żony. Gomera nie uważała się za kogoś złego. Uciekła od męża i poszła bawić się życiem. Nie wiem, pewnie mu dzieci też zostawiła. Nie wiemy, tego nie pisze w Biblii. Nie wiemy, co w ogóle z całą tą rodziną było, gdzie oni wszyscy się podzieli. Wiemy, że ona sobie gdzieś poszła i żyła swoim życiem. Nawet nie wiedziała, że przejdzie do historii jako symbol tego, czym wielu z nas jest duchowo. Bo większość z nas przecież może powiedzieć wyraźnie, no ja nie pojechałem do innego miasta, żeby cudzołożyć. Ale bardzo dobrze, jeśli Duch Święty, jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu, aby prześwietlał nasze serce, wiemy, że nieraz postąpiliśmy niewiernie wobec tego, co wiedzieliśmy, że mówi Słowo Boże. Jest tak, czy nie jest tak? Wiemy sami. Poszliśmy sobie jakby do innej rzeczywistości się bawić. Warto dodać, że po tym, jak diabeł i religia doszli do siebie, bo to był kubeł zimnej wody, kiedy Boże objawienie ogłosiło, że Bóg szuka tych, którzy są grzesznikami, kiedy doszli do siebie, to pojawiły się takie twierdzenia czy kłamstwa, że możesz żyć jak chcesz, Bóg tak ci wybaczył, że Bóg kocha, więc nie ma znaczenia i tak przecież nikt nie pójdzie do piekła, Bóg jest miłością i Bóg kocha, a więc żyjmy jak chcemy. Wiemy, na ile kłamliwe jest to podejście. Na ile jest to ośmieszające. Myślę, że diabeł może się tylko uśmiechać, argumentując to logiką głupców, ponieważ wiemy, że Bóg nie da z siebie szydzić, ponieważ wiemy, że prawdziwe dzieci Boże są tymi, którzy chcą pozuszać grzech, że prawdziwe owoce upamiętania, kiedy człowiek prawdziwie się opamiętuje, to chce zerwać z grzechem, nienawidzi grzechu. Nam jest łatwiej nienawidzić grzesznika, trudniej nienawidzić grzech. A tutaj Ozeasz uczy nas Bożej zasady. Grzesznika kochaj, grzech masz znienawidzieć. W swoim życiu i w życiu innych, ale ludzi masz miłować. Druga prawda na temat Bożej miłości, którą objawia nam ta księga, to jest miłość, z którą przychodzi odkupienie. A więc po pierwsze miłość, która szuka, to jest Boża miłość. Miłość, która Ciebie i mnie znalazła. Miłość, która być może dzisiaj siedzisz na tym miejscu i czujesz, jak Bóg się dobija do Twojego serca. Szuka Cię i chce Ciebie znaleźć, abyś normalnie zaczął chodzić, żyć z Panem Jezusem. I miłość, która, z którą przychodzi odkupienie, to jest druga, wspaniała, ponadczasowa, wieczna prawda dotycząca Bożej miłości. Słyszeliście kiedyś o porwaniach samochodów, jak ktoś porwie samochód, a potem dzwoni i żąda okupu od tej osoby, że albo spali ten samochód, albo mu oddadzą, jeśli zapłaci okup. Ja czytałem o takim czymś. Gdzie w diabelskim sercu takie myśli, bo to jest typowy przejaw natury demonicznej, natury diabelskiej. Takie myśli były od zawsze. My wiemy, jako ludzie czytający Biblię i studiujący Słowo Boże, że na tym świecie nie ma odcieni szarości. Na tym świecie jest coś albo z Ducha Świętego, albo z ducha tego świata. Nie ma środka, nie ma neutralności, nie ma, przynajmniej tego nas uczy Słowo Boże, że nie da się stać tak po środku i tak trochę temu służyć. I w sercu diabła takie myśli były od dawna. To jest nic nowego, żeby porywać, grabić. Pan Jezus o nim mówił, przychodzi, aby kraść, mordować, niszczyć. I Gomera właśnie, żona Ozeasza, bawiąc się życiem, nie widzi, że traci wolność i bezpieczeństwo. Traci wolność i bezpieczeństwo. To jest to, co przychodzi w życie człowieka z nawróceniem. Iluż to ludzi słyszałem w moim życiu, którzy mi opowiadali o swoim nawróceniu, jak Pan zmienił ich życie, jak pierwsze chwile nawrócenia to gotowi byli choćby o 4 rano, wiecie, wstać i chwalić Pana i zmieniali wszystko, nie myśleli, co tam w pracy mówią, co inni myślą. A potem, kiedy to utracili, kiedy przydarzało się, że utracili tą radość zbawienia, bo zdarza się w życiu, że człowiek no pójdzie nie tak, popełni coś nie tak, tęsknili za tamtym czasem. Król Dawid za takim czasem tęsknił, to można wyczytać w jego psalmach. I ludzie tęsknią za takim czasem, kiedy była w nich ta wolność, radość, kiedy wstawali rano z wolnym sumieniem wobec Goliatów tego życia, problemu. Gomera nie widzi, że traci wolność i bezpieczeństwo. Mogła żyć otoczona miłością, a oddaje się w ręce sutenerów, którzy ich w ogóle nie obchodzi, czy ona będzie zadowolona, czy nie. Dla nich ona jest towarem, który kupili, albo który mogą sprzedać. Staje się niewolnicą, z której z jej pragnieniami w ogóle nikt się nie liczy. Można ją sprzedawać, kupować, poniewierać i z nikim. Dokładnie to czyni w życiu człowieka grzech. Dokładnie to czyni, jeżeli człowiek wybiera grzech. Jedyny, kto ją kocha i szanuje, jest zupełnie poza jej planami i tęsknotą. Jednak właśnie ten, który ją kocha i szanuje, jej prawdziwy mąż, prorok Ozeasz, wyrusza na jej poszukiwanie. I mówiliśmy tu właśnie o pierwszym aspekcie Bożej miłości. Miłość, która szuka. Miłość, która nie cieszy się z upadku drugiego. Miłość, która nie cieszy się z tego, że nareszcie go zmiotło, zasłużył sobie. Ozeasz nie był człowiekiem, który powiedział, zasłużyłaś sobie, masz babo, co chciałaś. To nie był ten typ. To był człowiek prowadzony Duchem Bożym. I Ozeasz był poza jej planami, ale ona była w planach Ozeasza. I to jest piękne w tej księdze. Wiecie, co mi to przypomina? Co za lekcja o mnie i o Panu Jezusie to jest. Ja pamiętam czas, zanim poznałem, zanim mi zwiastowano Ewangelię. Zanim przyszedłem pierwszy raz do zboru i usiadłem, słuchałem Ewangelii, zawsze mi się to wydawało takie nie dla mnie. A już by mi ktoś kiedyś powiedział, że będę tu stał i dzielił się z wami Słowem Bożym, powiedział, wiesz, idź się leczyć gdzieś. Ja nigdy, co ty? Nie byłem, Jezus w ogóle nie był w moich planach. Nie interesował mnie. Nie uwzględniałem Go w swoich życiowych planach. A dziś zrozumiałem, że może On nie był w moich planach, ale ja byłem w Jego planach. I na tym polega ta Boża miłość, która szuka, która przychodzi, aby odkupić. I teraz, kiedy znajduje Ozeasz swoją żonę, gdy ją znajduje, sprawy wcale nie wyglądają dobrze. Ponieważ odnaleziony grzesznik, człowiek, którego serca dotknie się Bóg, wcale tak sobie nie może wstać i iść i powiedzieć, no to jestem bez grzechu, może się gdzieś zapiszę do kościoła. To nie tak jest. Czy ktoś z was siedzących tutaj czytał kiedyś C.S. Lewisa, Opowieści z Narni? Kto z was to czytał? Mogę zobaczyć, ile osób czytało? Jedna? Jeszcze? Niewielu z was czytało tę książkę, a polecam. Wiecie, tam jest taka prawda, którą C.S. Lewis wyraża tam, kiedy Edmund, który jest jednym z Opowieści z Narni, opowiadałem o czwórce rodzeństwa, i są no, książką, która jest bardzo duchową książką. Jest taką jakby parafrazą duchowej rzeczywistości, gdzie pod każdą postacią jest ukryta pewna duchowa prawda. Aslan reprezentuje Syna Bożego. Czarownica reprezentuje tam szatana. Dzieci reprezentują ludzi, którzy doświadczają odkupienia. Szczególnie jedna osoba. Jest tam jeden z braci, który nazywa się Edmund. Edmund zdradza i staje po stronie czarownicy, czyli staje po stronie zła, po stronie diabła. Bo Louis niczym nie próbuje tuszować, że czarownica reprezentuje coś dobrego. To są czary i diabeł. Kiedy zrozumie swój błąd, wraca do swojego rodzeństwa i do obozu Aslana. Ale tam właśnie Louis stara się, aby ludziom wyjaśnić pewną duchową rzeczywistość, duchową prawdę. Czarownica przychodzi do samego Aslana i mówi: nie możesz mi zabrać tego człowieka, ponieważ każdy zdrajca należy do mnie i musi być za niego zapłacona cena, którą tylko on sam może zapłacić. I teraz są dwa wyjścia. Właściwie wszystkim wydaje się, że jedno, że jednak będzie musiał być oddany jej, a ona go zabije. Ale tam w opowieściach z Narni Aslan idzie i za niego kładzie się. Ona się śmieje, mówi, że do niego, do Aslana, jesteś głupcem. Przegrywasz wojnę od razu, ponieważ wojna między dobrem i złem zakończy się, ponieważ ty jesteś głupcem, oddajesz swoje życie za niego, ja zabiję ciebie. I kiedy go zabija, wbijając mu sztylet w serce, w ostatniej chwili krzyczy do jego uszu: ja ciebie zabiję, a kiedy ciebie nie będzie, to ja już sobie z twoim ludem poradzę. Rozniosę ich. Jesteś głupcem. Kiedy Aslan zmartwychwstaje, co widzicie wyraźnie, symbolikę Nowego Testamentu, zostaje zapytany: jak to jest, nie żyłeś, a teraz żyjesz? Aslan mówi, że gdyby ta czarownica, gdyby była mądra, to by wiedziała, że jest jeszcze starsze prawo niż to, które ona mu cytowała. Że jeżeli niewinny odda swoje życie za winnego, to śmierć zostanie pokonana. Przepiękna lekcja teologii dla początkujących, przynajmniej dla mnie. I teraz Ozeasz znajduje swoją żonę w opłakanym stanie, sprzedawaną jako niewolnicę, prostytutkę. I tutaj, studiując Bożą miłość, widzimy kolejną prawdę. Księga Ozeasza, 3:2. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia, co odpowiada mniej więcej cenie niewolnika. A Rzymian, 5:5 opowiada nam, posłuchajcie uważnie: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas już zapłacił, już za nas umarł. I to oto jest to objawienie miłości odkupieńczej, która nie ma względu na ludzi. To jest po prostu Boża miłość. Tak po prostu Bóg ją objawia ludziom. Gomera siedzi jako niewolnica. Nie urodziła się jako niewolnica, ale z powodu swoich tragicznych, złych decyzji, wybierając w swoim życiu zło i egoistyczny sposób prowadzenia tego życia, staje się niewolnikiem. Wiecie, większość z tego, co nas w życiu zniewala, nie mamy od urodzenia. Są tacy nieszczęśliwi ludzie, którzy rodzą się w pewnej niewoli. Czy to może dotyczyć czegoś genetycznego, czy czegoś nawet takiego obywatelskiego, że po prostu ktoś się rodzi i, nie wiem, jest już niewolnikiem. Kiedyś byli niewolnicy, rodzili się jako niewolnicy. Ale chcę wam powiedzieć, większość z nas w naszym życiu, większość z nas na tej sali, którzy tu siedzimy, urodziliśmy się, chodziliśmy do szkoły jako ludzie wolni z wielu rzeczy. Nie urodziłeś się jako niewolnik tego, czego niewolnikiem być może teraz jesteś. Znam mężczyzn, którzy są niewolnikami pornografii, nieczystości. Nie urodzili się tak. Znam ludzi, którzy są niewolnikami alkoholizmu. Nie urodzili się tak. Znam ludzi, którzy są niewolnikami różnego rodzaju grzechu. Mógłbym tu wymieniać cokolwiek. Większość grzechów zniewala. Nie urodzili się tacy, ale są. Także większość tego, co nas zniewala, nie mamy od urodzenia, ale jest to raczej wynikiem nieszanowania naszej wolności, bo Bóg daje ci wolność, jest wolność w Chrystusie. Każdy wie, że jest wolność w Chrystusie, ale jeśli nie będziesz jej szanował, utracisz ją. I Ozeasz kupuje ją za cenę niewolnika w tamtych czasach. Jej poprzedni właściciel lekko ją sprzedaje. Nie liczy się z nią w ogóle jako z człowiekiem. I tutaj widzimy w działaniu Nowy Testament. Widzimy w działaniu prawdę zapisaną w liście do Koryntian o prawdziwej miłości. Miłości odkupieńczej, która przychodzi i list do Koryntian mówi o takiej miłości, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Taka jest miłość, która przychodzi do tragicznego życia Gomery. Miłość, która po prostu taka jest, kocha ją i koniec. Otoczona taką właśnie miłością wraca do swojego domu Gomera. Nie idzie na plac z kamieniami, żeby ją ukamieniować. Jej mąż nie krzyczy, wykupiłem ją, ukamieniować ją. Idzie do domu, żeby spróbować jeszcze raz. I chcę ci powiedzieć, dzisiaj może ci się wydaje, w ten wieczorny, czwartkowy czas, że nie dasz sobie rady z tym, co ciebie zniewala. Ale to mi się podoba w Bożym charakterze, że Bóg tak często zwraca się do nas i mówi, chodź, spróbujemy jeszcze raz. I zastanawiałem się kiedyś, przyglądałem się ludziom, których znałem. Znam wielu ludzi, którzy się nawrócili z alkoholizmu. Pracowałem kiedyś w takiej misji z alkoholikami. Znam ludzi, którzy byli w więzieniach, a dzisiaj głoszą Słowo Boże. I znam tacy, którzy jakby nie mogą z tego wyjść. Latami ciągle to samo. Jak był pijak, tak jest pijak. Jak był złodziej, tak jest złodziej. Jak miał źle, tak ma źle z sercem i z duszą w środku. Wiecie, jedną z fundamentalnych praw, które odkryłem, jest ich wiele, praktycznie można by całe nauczanie na ten temat zrobić. Ale zauważyłem, że najczęściej swoje słabości zwyciężali ludzie, którzy całkowicie się już poddawali. Mówili, ja już nie wierzę w moje siły. Zwracali się do Boga i mówili, rezygnuję z wszystkiego. Wierzę tylko w Twoje siły. Wierzę w Twoje zwycięstwo. Wierzę, że jeśli ustoję, to ustoję na Tobie. Jeśli mnie osłonisz, to Ty mnie osłonisz. Jeśli mi pomożesz, to Ty mi pomożesz. Ludzie, którym się wydawało, nie, no to ja od dziś już kończę. Z reguły jakoś nie chcieli skończyć od dziś. Wracali. Widzę tutaj otoczoną miłością żonę proroka Ozeasza. Idzie Gomera zakryta, obdarzona ufnością, z mężem, który wszystkiego się spodziewa, powiedziałbym, i wszystko to znosi, ponieważ wie, czym jest prawdziwa Boża miłość. Tego go Bóg uczy i to ma zwiastować jako prorok. I Bóg nazywa to miłością. Świat nazywa to głupotą. Świat mówi, że on jest głupi. Tak go zresztą nazywali. Że jest głupim prorokiem, Ozeasz był nazywany. Gdy przyprowadza ją do domu, to nie patrzy na nią cielesnym, męskim okiem. Nie mówi do niej, nareszcie jesteś tylko moja. Tylko patrzy na nią Bożymi oczyma, patrzy na nią Bożym sercem. Nigdy czegoś takiego jeszcze ludzie nie doświadczali. On jest tutaj pionierem w tym, ale poznaje Boże serce, Bożą miłość. Widzi Gomerę Bożym sercem, Bożym okiem. Widzi ją jak Bóg, kocha ją jak Bóg, odnalazł ją jak Bóg i prowadził ją do domu, tak jak Pan Bóg prowadzi. To, co znajdzie. Pamiętacie przypowieść o zagubionej owce? Pamiętacie o kobiecie, która szukała monety? Te wszystkie przypowieści Pana Jezusa, które tutaj, jak gdyby Ozeasz je czytał, wypełniają się w jego życiu. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. To jest do nas słowo, bracia i siostry. Amen. To jest do nas słowo. Na to jesteście powołani. Chrystus cierpiał za was, abyście wstępowali w Jego ślady. 1 Piotra 2,21. Takim mężem był Ozeasz. Dobry, współczujący, prawy człowiek w Bożych oczach. Czy poszedł gdzieś na kompromis? Nie. Czy mógł porzucić swoją żonę, znaleźć sobie lepszą? Tak. Wszystko mu pozwalało, żeby mógł tak zrobić. Mógł sobie całkowicie inaczej ułożyć życie. Nie musiał w ogóle sobie nią głowy zawracać. Ale było to jedno ale. Bóg go powołał, aby wstąpił w ślady kogoś, kto miał nadejść wiele, wiele lat dopiero po nim. Prawie 700 lat po nim. Zaczął reprezentować swoim życiem prawdę, którą zacznie głosić Pan Jezus, który dopiero 700 lat po nim przyjdzie. I to jest tutaj często ta część odkupienia, której my nie dostrzegamy. My myślimy, że Jezusowi to tak lekko przyszło nas odkupić. My myślimy, że Pan Jezus to nie musiał nas tak szukać jak Ozeasz, Gomery gdzieś po barach czy domach publicznych. Bo nie musiał. Przynajmniej nie wiem o nikim z was, kogo by musiał Bóg tam szukać. Ale to wcale nie sprawia, że nasza sytuacja jest lepsza. Chcę wam powiedzieć, Nowy Testament opisuje miejsce, w którym musiał Pan Jezus szukać twojego życia. Poszedł, Jezus wyraźnie powiedział, przyszedł, aby znaleźć co zginęło. I w tamten wieczór on się modlił, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Odpowiedzcie mi teraz szybko na pytanie, dla kogo Jezus tak się modlił i dla kogo tam był? Dla siebie? On potrzebował takiego czegoś? Nie, my wszyscy wiemy dobrze, że nie. Jezus nie potrzebował Golgoty. On nie potrzebował pójść na Golgotę, żeby doświadczyć siebie w jakiejś tam próbie i sprawdzić, czy da rady. Było tylko jedno w jego sercu, dla kogo tam poszedł. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest to, co Słowo Boże uczy nas. Przez nas Pan musiał iść i doświadczać agonii, tak jak Ozeasz doświadczał tej agonii. Prorok, mąż Boży, w świecie otoczonym religią, idzie po tych śmierdzących ulicach, gdzie najgorsze towarzystwo się znajduje i tam musi znaleźć swoją żonę. Tak jak Pan Jezus musiał wejść w samą głębię śmierci. W samą głębię śmierci, także Biblia mówi, jego pot był jak krople krwi, aby odnaleźć to, co zginęło. I wyznaję dzisiaj, że Jezus jest moim Panem i że mnie tam odnalazł. Jego miłość niosła nasze odkupienie. Gdy my byliśmy jeszcze daleko, jak uczy list do Rzymian, gdy sprzedawaliśmy się do dyspozycji zła, ileż to zła ja pozwoliłem, żeby moje życie zrobiło. Nieraz sobie mówię, o gdybym się nawrócił wcześniej, tak chociaż przed wojskiem, żebym ja się nawrócił. Ile w wojsku bym nie zrobił bzdur. Ile to by człowiek nie zrobił tu i tam złych słów, niepotrzebnych czynów. Sprzedałem się do dyspozycji zła, jak wielu, wielu z nas. I dziękuję Bogu, że przyszedł ten dzień, że mogłem pokutować i oddać moje życie Jezusowi. I że mogłem jak ta Gomera wrócić do domu i nigdy nie zapomnę tamtej pierwszej nocy po moim nawróceniu, kiedy przyjąłem Jezusa 17 lat temu. Przyjąłem Go do mojego serca i to była pierwsza noc, kiedy tak normalnie, tak dobrze spałem. Czy moje życie jest wolne od problemów? Nie. My wiemy, że nie o to chodzi. Ale zupełnie inaczej na wszystko patrzę. Inaczej to przeżywam. Inaczej to świadczę. Ozeasz brał na siebie koszt za grzechy Gomery. Jezus wziął nasze przekleństwa grzechu i poniósł na Golgotę. Widzicie, można być sprzedanym i spętanym przez diabła, ale chcę wam tu powiedzieć ważną prawdę, jeśli chodzi o odkupieńczą Bożą miłość, że Bóg nigdy, kiedy cię raz kupi, już cię nie sprzeda. Bóg nie kupi cię na chwilę, żeby cię wykupić. Bóg nie odkupuje człowieka, żeby go potem odsprzedać komuś innemu. On czyni to, co świat nazwie szaleństwem. Wiecie, jak ja bym to powiedział, ja mam dużą wyobraźnię. Kiedyś chyba jakiś wiersz o tym napiszę. Ale mnie to się tak wydaje. Wiecie, ja teraz nie mówię o tym, co piszę w Biblii. Mówię, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że Pan Jezus nas kupuje. Rozwija z nas te kajdany, te łańcuchy diabelskie. Wiecie, co robi? Nie przykuwa nas nowym łańcuchem jakiejś religii do swojej nogi. Tylko doprawia nam skrzydełka. Duże, dobre skrzydełka. I liczy, że będziemy wolni wokół Niego zawsze całe życie pozostawać. To tak obrazowo mówiąc. Tak ja widzę Bożą miłość. Że Bóg daje nam skrzydła i wypuszcza na wolność. Wierzy, że będziemy Go kochać i że będziemy chcieli z Nim być na zawsze. Tak miłość Jego wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Przejdę wszystko. Chcę być z Tobą. To jest to, co Jezus powiedział swoim życiem. To jest to, co Ozeasz zrobił wobec swojej żony. Niewolnicy diabła są spętani setkami łańcuchów. W zależności układów. Jedno kłamstwo musi przykrywać drugie. Kłamał tu, teraz musi tu kłamać. Tam źle podał cenę, teraz tu musi podawać. Takie życie ci ludzie prowadzą. Ja mam pełną wolność w tym wszystkim. Gdzie mnie dziś może urząd skarbowy zadzwonić? Ja nie muszę, żeby nie znaleźć. Słuchaj, Andrzej, schowaj szybko tą fakturę. Ja nie mam tego w moim życiu. Jestem wolny. Pamiętam, jak żeśmy pojechali z jednym z braci kupować samochód do Warszawy. A co on mówi, wie pan, tu pan musi inną cerę wpisać. Ja mówię, ale czemu? No bo ja ten samochód za tyle kupiłem, wie pan, rozumie pan. Ja mówię, nic nie rozumie, za tyle wpisujemy, co kupuje, albo nie kupuje. A pan spojrzał na kolegę i pomyślał o mnie. Ja mam wolność, ja nie muszę niczego ukrywać. Mogę żyć w światłości. Mogę mieć czyste sumienie, nie muszę się bać, że nie wiadomo co. Że gdzieś podglądną i zobaczą, że jednak to nie tak. Nie jestem doskonały. Nikt z nas nie jest. Ale my wiemy, o czym mówimy, kiedy mówimy. Chodzimy w światłości, prawda? Nie musimy kłamać i oszukiwać. Mówiliśmy już o miłości, która szuka, o miłości, która niesie odkupienie, ale to nie jest koniec tego, co nam objawia Słowo Boże. Trzeci rozdział, czy trzeci rodzaj miłości, którą mi tu objawia ten fragment, czy trzeci rozdział Księgi Ozeasza, to jest miłość pełna dyscypliny. Teraz mamy tak. Poszedł szukać Gomerę. Znalazł ją i odkupił. Tu widzieliśmy miłość poszukującą, taką, jaka jest względem nas Boża miłość. Miłość odkupującą, która jest względem nas, bo Pan Jezus nas odkupił. A teraz widzimy miłość pełną dyscypliny. Trzeci werset trzeciego rozdziału Księgi Ozeasza. I powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Żydzi patrzyli na to bardzo profetycznie tutaj, ale ja nie pod tym kątem chciałbym teraz to omawiać. Chociaż mieli wiele racji, patrząc tak na to. Ja chcę tylko jakby po powierzchni liznąć dosłownie tą powierzchnię tej głębi oceanu Słowa Bożego. Wiecie, Bóg tutaj nie mówi. Powiem wam, czego Bóg tutaj nie mówi. Bóg nie mówi, słuchaj, nie ma o czym mówić, nie ma sprawy, nie było grzechu. Ludzka pycha by tak wolała. No słuchaj, jak mi wybaczyłeś, to mi więcej nie mów, co mam robić. To jest często też taka pycha w nas, że czasem ktoś nam wybacza i już nie chcemy, żeby nas pouczał, tylko niech nam wybaczy. Ale Bóg nie będzie tolerował żadnej pychy. Bóg nie tylko postanowił, że ją znajdzie, nie tylko, że ją odkupi i wybaczy, ale również, że ją pouczy. Czy że pouczy swój lud, a Ozeasz względem swojej żony tak postanowił. Boża miłość jest pełna dyscypliny i nauki, dlatego właśnie dzisiaj tu jesteśmy, dlatego są czwartkowe nabożeństwa. Ponieważ w niedzielę nie ma tyle czasu, nie ma jakby tego czegoś, co ma czwartek. Zauważyliście to? Ja lubię czwartki. Czwartek ma w sobie coś, że możemy powoli sobie studiować. Możemy jak kura ziarko dziobać i obracać z każdej strony. Przyglądać się pewnym prawdom Słowa Bożego. Boża miłość jest pełna dyscypliny nauki. Dlatego nie nawracamy się, żeby trwać dalej w grzechu, ale żeby trwać w nauce Słowa Bożego, czy w nauce apostolskiej, jak mówią Dzieje Apostolskie. Dzięki temu już nie wrócimy tam, gdzie byliśmy. Inaczej będziemy co roku 1 stycznia się nawracać i do grudnia będziemy tym samym, czym byliśmy wcześniej. I teraz Gomera siedzi w domu jako marnotrawna żona, kupiona na rynku niewolników. Wszystko, co w tej kobiecie było delikatne, ładne, czyste, dobre, zostało już zdeptane, zdeprawowane. Mogę sobie wyobrazić, przebywając w towarzystwie, w jakim ona przebywa, jaki miała język, jak się wyrażała, jakie miała myśli. I teraz potrzebuje Ozeasz do niej mówi, teraz siedź w domu. Potrzebuje przebywać w domu Ozeasza i odnowić wszystko. Ozeasz nie przyprowadził jej do domu, tak jak poprzedni kupcy, którzy ją kupili, aby ją wykorzystywać. Przyprowadził ją, żeby ją kochać i nie wykorzystać, ale czekać, aż ona jego pokocha. I dopiero wtedy Bóg to nazwie tak, jak należy. Dopiero to będzie prawdziwa miłość, która ma relacje w dwie strony. Nie tylko miłość, która szuka, nie tylko miłość, która odkupuje, ale nareszcie miłość, która... I to będzie ten czwarty rodzaj miłości, o którym za chwilę powiem. Nie interesuje Ozeasza zaspokajanie siebie. Interesuje go prawdziwa miłość. Siedź spokojnie, moja żono. I niech twoje oczy już nie szukają nikogo innego. Mówi do niej prorok. To problem, bo wiecie, w naszym dzisiejszym religijnym świecie ludzie powtarzają jakąś formułkę, idą się gdzieś zapisać. Ileż to razy słyszałem to pytanie, jak się do was można zapisać? Ja mówię, to jest prawie niemożliwe się do nas zapisać. nie jest jakieś ekskluzywne towarzystwo, że się zapisujesz i coś masz. To jest, jesteście dla mnie braćmi i siostrami i razem chcemy trwać w Słowie Bożym i według Niego żyć, tak jest? Amen, to jest wszystko. Nikt tu nie jest dlatego, że się zapisał i z tego powodu może się czuć pewniejszy przed Panem Bogiem. I teraz widzicie, problem polega na tym, że niektórzy powtórzyli jakąś formułkę i uznali się za Bożych ludzi, ale nie chcieli się poddać zmieniającej wszystko dyscyplinie Słowa Bożego. I na tym tu jest tajemnica nauczania w Kościele. Po latach tacy ludzie nadal są nieprzemienieni, nadal zepsuci, w ogóle nie widać, że Boga kiedykolwiek znaleźli. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, mówi Pan Jezus. Musicie trwać w Słowie Bożym, poznawać prawdę, a wtedy wasze życie zacznie się zmieniać, mówi Jezus. I słowa te, które wypowiedział Jezus do Żydów, są dla nas wielką lekcją. Miłość to jest coś więcej niż sentymenty, emocje, suche wyznania. Jakie to żałosne było. Ja się wychowałem w blokowisku. W wielkim blokowisku. Otaczały mnie 4 hotele robotnicze. Tak upłynęło moje dzieciństwo. Jakie to żałosne było 8 marca. Widzieć tych piusów z tymi goździkami. Nigdy w życiu nie kupiłem żonie kwiatków na 8 marca i nie kupię. Będę kupował 7 albo 9, nie 8. Nigdy nie dołączę do tego. Patrzyłem na to, wiecie, wokół mnie byli robotnicy. I widziałem, że najbardziej czego ich żony potrzebują to miłości, której nie mają. Ale ich miłość to były suche słowa. Ten godzik ma tu, ten godzik. Masz, wypchaj się. Tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby się znowu napić. Tak naprawdę chodziło tylko, żeby się znowu zaspokoić. To nie jest to, co Bóg nazywa miłością. Zrozumcie mnie dobrze, ja nic nie mówię przeciwko Dniowi Kobiet. Dla kogo to jest ważne, niech będzie ważne. Ja mówię o pewnym moim odczuciu osobistym. Że miłość to jest coś więcej niż słowa, niż euforia, niż odczucia podczas muzyki, podczas słuchania muzyki. Miłość to coś dużo głębiej. Jeśli konkretną miłość wprowadzimy w nasze życie, to ona będzie rozbijać konkretne zło i konkretnie nas scalać. Jeśli nasza miłość będzie symboliczna, to będzie dobra tylko do symbolicznych sytuacji. A to nam niewiele pomoże. I tu jest właśnie 4 rozdział miłości, do której chcę przejść. Miłość, która triumfuje. Też ją widzę tutaj, w tym rozdziale. Potem synowie Izraela, 5 werset, zobaczcie. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Jak już mówiłem w pierwszej części, wierzę, że skoro małżeństwo Ozeasza symbolizowało to, co było pomiędzy ludem i Bogiem, to wierzę, że ta symbolika zostaje zachowana do końca. I skoro na koniec opowieści na koniec opowieści o Ozeaszu widzimy, że naród zaczyna kochać Boga, to wierzę, że i żona pokochała proroka. Wierzę, że tak się to skończyło, bo wiem, że Bóg się jego życiem nie zabawił. To jest miłość, która triumfuje. Czasami można poznać kogoś po liście. Wiecie, o czym mówię? Czasami poznać czyjąś wypowiedź, czy ją ktoś wam przeczyta, czy kiedy słyszycie. Są ludzie, którzy mają charakterystyczny sposób mówienia. Na przykład są tacy, którzy zawsze jak mówią, to musi na coś narzekać. Już wszyscy wiedzą, że jak on zaczyna mówić, to będzie na coś narzekał. Ludzie mają pewne charakterystyczne cechy. Wiecie co? Tu jest, Pan Bóg też ma taką charakterystyczną cechę, kiedy mówi coś. Kiedy przemawia, kiedy słyszymy Jego słowo. Bo Jego ostateczne słowa, Jego zakończenie zawsze jest w pewien sposób takie samo we wszystkim, co mówi, w każdej księdze tej Biblii. Miłosierdzie zamiast gniewu. Zawsze kończy się miłosierdziem zamiast gniewem. Ratunek, a nie beznadzieja. Radość zamiast płaczu. Łaska zamiast sądu. Powrót zamiast wygnania. Bóg zawsze, chociaż się gniewa, chociaż się smuci, chociaż był zazdrosny o życie swojego ludu, na koniec zawsze mówił, chodźcie do mnie, będziemy się prawować. Chodźcie do mnie, będziecie my, jeszcze raz ze mną porozmawiajcie. Wy bądźcie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. Chodźcie, zakończmy to normalnie. To było Boże serce takie zawsze. I bojaźń Boża to nie jest strach przed tyranem, ale to jest właśnie życie pełne dobrych wyborów, opartych na Jego miłości. Dlatego zwą ją Boży ludzie, tą bojaźń Bożą, początkiem mądrości.
Tak ją Słowo Boże nazywa.
Gdyby, kończąc już, powiedzieć taką prawdę, gdyby Ozeasz był zły, pamiętliwy, mściwy, wtedy domy publiczne i życie prostytutki nie wydawałoby się Gomerze po latach aż takie trudne. W końcu niewielka różnica, czy w domu, czy tam. Ale tak nie było. Poznała w domu miłość, która sprawiła, że stała się proroctwem na Bożych ustach, że lud Boży będzie znowu tylko przy Bogu. Gdyby ojciec marnotrawnego syna czekał z batem, złością i goryczą, czy daleki kraj z korytem wydawałby się aż taki straszny? Czy tu, czy tam, na jedno? I tak też dzisiaj widzicie, ludzie czasem myślą, że Bóg to są tylko religijne wymagania. I ludzie mówią, w świecie mam religii dość, wymagań, w kościele dość. Jaka różnica? Gdyby Bóg chciał na nas się tylko gniewać, nie byłoby różnicy wtedy, czy umieramy w grzechu, czy od sądu, czy z Bogiem, czy bez Boga, bo na jedno wychodzi i tak się gniewa. Ale jest coś w nas, wiecie, Bóg objawia nam miłość. I kończąc, chcę wam powiedzieć coś takiego. Jeśli ktoś objawia ci miłość, a ty grzeszysz przeciwko niemu. Jeśli ktoś czyni ci dobro, a ty czynisz mu zło, to jest wielki ciężar, który jest trudno nieść. I dlatego, kiedy Jezus mówi zło, dobrem zwyciężajcie, wie co mówi. Ja się o tym przekonuję w moim życiu. Kiedy na ludzki gniew i nienawiść odpowiadam miłością, to ludzie czują ciężar Bożej ręki na sobie. Bo gdybym odpowiedział nienawiścią, to oni wiedzą, jak się kłócić. To nie ma problemu. Ale kiedy odpowiadamy miłością, ludzie czują na sobie ciężar Bożej ręki, brzemię. Wielu potrafi walczyć bronią zemsty, ale nie mogą unieść łaski i wybaczenia. To rzuca na kolana. I tak triumfująca miłość może chodzić po ulicy, kiedy Bóg przemieni nasze życie. Właściwie, wiecie, na tym wykładzie chciałbym zakończyć Księgę Ozeasza, ponieważ dalej jest to przesłanie do Izraela. Oczywiście mógłbym jeszcze kilka kazań na ten temat zrobić, ale to, co głównie najbardziej chciałem wam przekazać, udało mi się chyba przekazać. Mam nadzieję, że zrozumieliście mnie dobrze. Zastanawiałem się, w jaki sposób zakończymy ten przegląd Księgi Ozeasza. Jak odpowiem na taką Bożą miłość? Dlatego, że większość nas zrozumiała, że ta księga jest tak naprawdę o nas i o Panu Bogu. Ozeasz, jak wam mówiłem, doświadczył kpin i szyder z powodu swojej służby. Nawet zresztą dzisiaj byłby chyba obiektem żartów. Zostaje uznany za głupca i szaleńca. W księdze Ozeasza w 9 jej rozdziale, w 7 wersecie Ozeasz powie takie słowa: nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty, mówi je do ludu Bożego. Izrael wtedy pozna, i myślę, że to płynęło z jego serca, czy prorok jest głupcem, mąż natchniony szalonym z powodu twoich win i wielkiej nienawiści. A więc wyraźnie widać tutaj, że musieli mu mówić, że jest głupcem i szaleńcem. Ale on mówi, przyjdą dni, kiedy zobaczycie, czy ja jestem głupiec i szaleniec, czy też Bóg chciał wam coś powiedzieć. I zobaczcie, do końca wierny Bożej woli bał się Pana Boga, a nie opinii publicznej. Bał się tego, co myśli Bóg, a nie ludzie. Ja myślę, że lepiej bać się Boga niż ludzi, ale lepiej bać się zranić Boga jako przyjaciela, niż bać się Boga jako sędziego. Dla każdego z nas kimś Bóg jest. Albo Bóg dla ciebie będzie sędzią, albo przyjacielem. Albo w nim odnajdziesz sędziego, albo przyjaciela. Możemy sobie wyobrazić, co musiał mu szeptać diabeł w bezsenne noce. Ozeasz, pomyliłeś się. Przecież Bóg powiedział, nie cudzołóż, co ty robisz. Gdyby mógł, to by i Abrahamowi powiedział, że Bóg powiedział, nie zabijaj, ale to było wcześniej. Więc nie mógł, ale i Abraham doświadczał tego. I każdy mąż Boży w historii. Jezus słyszał, myślę, podczas kuszenia na pustyni też diabeł, co mu cytował? Co cytował diabeł Jezusowi na pustyni, pamiętacie? Nikt nie wie. Biblię mu cytował. Słowo Boże. Nie cytował mu, wiecie, jakichś tam szatańskich wersetów, czy nie wiadomo czego. Biblię mu cytował. Jezus słyszał cytowaną dla ludzkiej wygody Biblię. I tak samo, myślę, Ozeasz musiał to słyszeć. I Ozeasz oglądał Boże działanie, ponieważ tak naprawdę, jeśli popatrzycie na historię, to on nie cudzołożył. Bo uboga ona była dla niego. i nie pożądał, ponieważ chodziło mu o miłość, a nie o jakieś swoje zachcianki. I usłyszał Boży głos i nie zawiódł się. A więc co nauczyłem się o Bożej miłości z tych wersetów? Z tej księgi Ozeasza? Myślę, że właśnie to, co chciałem wam dziś powiedzieć, było takie ważne. O Bożej miłości, że to jest miłość, która szuka i nie rezygnuje i nie przekreśla. To jest miłość, którą przychodzi odkupienie. Bo nie zawsze sprawiedliwość oznacza potraktować kogoś zgodnie z tym, jak zasłużył. Wiecie dlaczego? Ponieważ i nam wiele przebaczono. I odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy. Sami o to prosimy Pana Boga. Panie Boże, potraktuj mnie tak w moim sumieniu, jak ja traktuję innych. Odpuść nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Panie Boże, tak mi odpuść, tak będę spał, tak będę chodził, taki będę miał pokój w moim sercu, jak ja w moim sercu odpuściłem moim bliźnim. Sami o to prosimy. Co za niebezpieczna modlitwa. Ale jaka dobra. Miłość, która nas wychowuje i dyscyplinuje, to jest kolejna prawda, która tu wynikła, o której mówiłem. To nie są jakieś serduszka w oczkach, które się kręcą i emocje. I miłość, która triumfuje. I tu się zaczyna prawdziwe uwielbianie. Taka miłość często czeka na właściwy dzień pośród kpin, żartów. Dzisiaj się zastanawiałem ostatnio, dlaczego na przykład, na czyj temat ostatnio słyszeliście najwięcej dowcipów? Wiecie czy nie? Chuck Norris, dokładnie. Wiecie co, ostatnio wziąłem i kupiłem sobie biografię Chucka Norrisa. Polecam każdemu. Teraz już wiem, czemu się z niego śmieją. Ponieważ jego biografia kończy się, że tylko Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią dla każdego człowieka. Mam w domu każdemu, kto by chciał wiedzieć. Jedna z lepszych chrześcijańskich książek, jakie ostatnio czytaliśmy. Teraz już wiem, dlaczego stał się pośmiewiskiem. Bo się nawrócił ktoś, kto wcześniej nie służył Bogu, tylko służył dla Hollywood, czy dla jakiegoś tam przemysłu filmowego. Coś z księgi Ozeasza nauczyłem się, że Bóg chce, żebym ja się zachowywał tak, jak On, wstępował w Jego ślady. Słowo Boże mówi, wiecie, mogę się uczyć Ozeasza, ponieważ Słowo Boże mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże,